pan Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smitha. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i tak, dzisiejsza Rzeczpospolita na pierwszej stronie. Handel zapłaci za korki. Nowy pomysł w rządzie na podatek dla dużych sklepów od uciążliwości. Branża jest zaskoczona. A czy zaskoczony jest pan Andrzej Sadowski?
Jestem zaskoczony, bo brakiem zmiany systemu podatkowego to jest jakby odpowiedź na nieumiejętność zmiany tego systemu, aby rząd za funkcjonowanie dużych międzynarodowych korporacji, które zajmują się w Polsce handlem, otrzymał jakieś zauważalne pieniądze. Jak popatrzymy na statystyki Ministerstwa Finansów od lat, to w pozycji płaconego podatku tak zwanego CIT korporacyjnego większość sieci międzynarodowych w Polsce wykazuje 0 zł, tak jakby były organizacjami charytatywnymi i pracującymi w Polsce.
Jakieś przykłady pan poda?
Filantropii. Wszystkie sieci poza jedną, która się szczególnie wyróżnia, mianowicie siecią Biedronka, która na tyle dużo milionów co roku płaci do polskiego budżetu, że jej były dyrektor w Polsce otrzymał nawet odznaczenie państwowe za to, że dobrowolnie ten podatek płaci, bo konstrukcja podatku CIT polega na tym, że jest to podatek dobrowolny dla dużych międzynarodowych korporacji. Zresztą raporty NIK-u na ten temat pokazywały, że w Polsce efektywność płacenia podatku VAT wynosi na poziomie kilkunastu do dwudziestu kilku procent. Legalnie można ten podatek nie zapłacić. Jeżeli rząd naprawdę chce, żeby międzynarodowe firmy dowolne, czy handlowe, czy inne płaciły w Polsce, to musi zmienić konstrukcję tego podatku, co wielokrotnie, nieskromnie dodam, Centrum Adama Smitha kolejnym rządom przedstawiało. To jest banalnie proste, jak czytam zapowiedzi, że miesiące trwały prace nad konstrukcją podatku, to gotowi jesteśmy w każdej chwili rządowi pokazać, jak można to w sposób prosty, łatwy i z korzyścią też dla opodatkowanych zrobić, żeby to było...
Ale rząd nie korzysta z państwa podpowiedzi?
Czasami korzysta, czego efektem chociażby w ramach tego jeszcze działającego nadal rządu jest likwidacja 4 płatności do ZUS-u i zastąpieniem jej jedną płatnością na jedno konto w ZUS-ie, co teraz ma mieć miejsce też w przypadku przedsiębiorstw, które mają płacić wszystkie podatki na jedno konto. To jest taka banalna rzecz, którą 20 lat temu zaproponowaliśmy, kiedy wprowadzano wielką kapitałową reformę emerytalną z OFE, gdzie właśnie podzielono te płatności na 4.
Ale rozumiem, że rząd PiS to wziął pod uwagę.
Znaczy wziął tą drobną rzecz, natomiast w przypadku tego podatku akurat sprawa jest od ręki do załatwienia przy braku sprzeciwu Komisji Europejskiej, na którą się tutaj rząd powołuje i zastawia. Można to naprawdę zrobić, bo nie ma żadnego powodu, dla którego osiągając gigantyczne na terenie Polski przychody firmy, płacą wszystkim innym dostawcom za media, elektryczność, za powierzchnie handlowe i tak dalej, a nie płacą polskiemu rządowi za dostęp do rynku. No to jest nie,
no ale tak, już mamy przecież ten podatek handlowy, który utknął, mimo że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej opowiedział się za stroną polską, za stroną rządową, to oczywiście Komisja Europejska zaskarżyła ten wyrok, więc jesteśmy w stanie zawieszenia. To rząd szuka pewnie innych form dobrania się oczywiście w cudzysłowie do tych sieci wielkopowierzchniowych. No i jak czytamy, ten podatek może wejść nawet w 2020 roku i no i dziwne jest uzasadnienie, albo może troszkę niedoprecyzowane, albo niezbyt zrozumiałe, że ten podatek ma być od trudności, jakie sklepy stwarzają w tkance miejskiej, na przykład korki. Jak to w ogóle zmierzyć, jak to wdrożyć do przepisów, do życia?
Naprawdę możemy w każdej chwili pani minister, panu premierowi, ministrowi finansów pokazać, jak to prosto rozwiązać i mieć z tego tytułu przychody do budżetu, ale też nie komplikując życia przedsiębiorcy, bo taki podatek, który właśnie przeczytała pani, jego ideę jest niezwykle będzie skomplikowany w stosowaniu, a jeżeli miałby być co do zasady wprowadzone takie rozwiązanie, to należałoby zastosować do wszystkich instytucji, które powodują korki w mieście, które powodują komplikacje
no
wokół
właśnie,
siedzib
tak.
Swoich działania proszę zauważyć, że na przykład przy urzędach skarbowych w określone dni miesiąca pojawia się więcej interesariuszy, blokują ulice, nie ma gdzie zaparkować w okolicy. To dotyczy też i szpitali, i wielu innych instytucji, które też wpływają na to, że w mieście jest większe natężenie ruchu. W innych krajach dzisiaj na przykład szpitale są wyrzucone poza centra miast, nie ma szpitali w centrach miast. Także jeżeli stosować tą zasadę, to pytanie, dlaczego tylko do dużych sklepów, które nie powinny w ogóle w Polsce być tej tkance miejskiej. W innych krajach jednak centra handlowe buduje się na obrzeżach, przy obwodnicach, tak aby faktycznie nie multiplikować tych różnych trudności z przejazdem przez miasto, jakie już wcześniej były.
Ale z tego, co powiedziała pani minister Jadwiga Emilewicz, to ten podatek już jest tak w jakiejś fazie pracy, ale przed wyborami nikt o nim nic nie mówił.
No tymi dobrymi, w cudzysłowie oczywiście, propozycjami nikt przed wyborami się nie chwali, także stąd, jak przypomnę sobie, jeszcze za poprzedniej koalicji, no nikt się nie chwalił, że po wyborach nagle zostanie zmieniony wiek emerytalny, prawda, co jest istotnym elementem wpływającym na decyzje wyborcze obywateli, czy chcą mieć takie rozwiązanie, czy
ale
nie.
Ale jednak chyba wiek emerytalny, a podatek od no właśnie nie wiadomo, no od tych hipermarketów, to chyba nieporównywalne są zmiany dla społeczeństwa.
Nie, ale to jest kwestia, no czy to, co partie oferują nam przed wyborami, jest do końca pełne i czy nie będziemy zaskakiwani. Ale trzeba też pamiętać, że każda firma w Polsce jest tak naprawdę, w cudzysłowie, agentem transferowym płacenia podatków. Agent transferowy, czyli i tak jakby dopisuje podatek, który musi zapłacić do kosztów usług, produktów
i konsument płaci. Czyli pan jest sceptyczny co do tego pomysłu?
Nie, jest prosty. Ja tylko mówię, że rząd naprawdę traci czas, 4 lata stracone na wprowadzenie prostej jak konstrukcja CEPA, konstrukcji, która dawałaby pieniądze i pozwalałaby na stosowanie naprawdę prostego rozwiązania podatkowego.
Ale to pan mówi cały czas błahe, proste. To, tak. jak to jak to zrobić, żeby te wielkie sieci, te pieniądze ogromne zostawiały tutaj?
To jest podatek, który rząd stosuje w niektórych gałęziach w Polsce.
Na przykład?
Podatek przychodowy, i który byłby podatkiem zamiast CIT-u, gdzie CIT jest podatkiem dochodowym i jak się okazuje, te duże sieci nie wykazują w Polsce nie wykazują dochodu, czyli nie mają podatku od dochodu. Natomiast mają idące w miliardy przychody w Polsce, z których 1 czy 1,5% podatku dawałoby więcej.
Czyli po prostu niż najprostszy podatek
CIT, z którego mają
rządy,
mają zero.
Czyli podatek dochodowy CIT zamieniamy na przychodowy.
Przychodowy
nawet
można, żeby Unia Europejska, co pokazywaliśmy, nie bardzo z nami polemizowała. Można, tak jak to Stefan Kisielewski mówił, likwidacja socjalizmu bez likwidacji nazwy, czyli zostawić nazwę podatku dochodowego, podatku CIT, natomiast zlikwidować wszystkie koszty i de facto sprowadzić tego, że byłby to podatek od przychodu, a nie od dochodu.
To gdzie pan upatruje braku takich rozwiązań? Czy jest takie silne lobby?
Jeżeli jest silne lobby, to oznaczałoby, że polskie rządy, mówię w liczbie mnogiej, bo mamy to zjawisko zerowego CIT-u dla dużych sieci w różnych kadencjach różnych rządów, jest na tyle słaby, że nie oprze się nawet zwykłemu lobby sprzedawców w Polsce dużych sieci. To źle świadczyłoby. Ale wierzę, chcę wierzyć, że jest to tylko brak sięgnięcia po właściwe rozwiązanie. I jak mówię, nie ma żadnego problemu, żebyśmy rządowi nie byli w stanie tego zaprezentować.
A jak już rozmawiamy o tych sprawach finansów, to przez jakiś okres i ministrem finansów, i wiceministrem finansów był obecny prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Dzisiaj wydał on oświadczenie. Mówi on, że w legalny sposób przy notariuszach zawierał wszystkie umowy. Jak pan patrzy na sprawę tutaj Mariana Banasia i nie wiem, czy zamieszania wokół jego osoby?
Ja może przytoczę przykład, jak w Polsce przy obecności notariusza dokonywano przestępstw. Mianowicie Koledzy adwokaci opowiedzieli mi taką praktykę, jak właśnie grupy przestępcze przywoziły zmaltretowanych właścicieli tych czy innych obiektów, samochodów i tak dalej. Sugeruję, że fakt zawarcia w obecności notariusza nie świadczy o jakiejkolwiek transparentności transakcji, zwłaszcza, że można się też odwołać do autorytetu sądów, które jak widać nie miały żadnego problemu, aby ustanawiać kuratorów dla osób, których wiek metrykalny wynosił 130 i więcej lat. Tak jak widać w Polsce, jak popatrzymy na pewne znamiona różnych zdarzeń i zachowań, żaden urząd nie może być gwarancją, że te zachowania, obiektywnie patrząc, są transparentne i prawidłowe. Stąd jeżeli mamy do czynienia już piętrzące się związane z sprawą tytułu własności osób, które były właścicielami, bo doszedł nowy wątek.
No cały czas jakieś nowe wątki się pojawiają,
który pokazuje,
prawda,
historię tych osób, które były, mieszkały w tej kamienicy, były właścicielami wcześniej, zanim ją scedowały. To wszystko wskazuje jednak na mało budującą historię, jeżeli chodzi o tak zwaną moralność publiczną i stworzenie w Polsce instytucji zaufania publicznego.
Czy Marian Banaś powinien w tej sytuacji pozostać na stanowisku? Czy czekamy na...
Znaczy w Polsce powinna być procedura tak, jak jest to w przypadku prezydenta Stanów Zjednoczonych, impeachmentu, także nie może być tak, że w sytuacjach tak jak wielokrotnie korzystają posłowie i parlamentarzyści, że mają immunitet. Nie ma immunitetu w innych demokracjach zachodnich, taki jaki jest w Polsce.
To zmiana konstytucji się kłania.
Nie zmiana konstytucji, bo po prostu nie jest tak, że immunitet może być zgodny z wykonywaniem mandatu, ale nie za pospolite przestępstwa i to powinno dotyczyć i parlamentarzystów i też powinno dotyczyć sędziów, gdzie za przestępstwa pospolite, jak widać, są chronieni przez swoich kolegów, czy najwyższych urzędników, których, jeżeli popełnią jakiekolwiek przestępstwo, to żadna kadencja nieodwoływalna nie uchroni przed poniesieniem odpowiedzialności za zwykłe przestępstwo.
Powiedział pan Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smitha. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.